Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz i zerwał się i przyszedł do Jezusa, a Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, piękną dostajemy dzisiaj w 30. niedzielę roku B Ewangelię, bardzo dynamiczną. Każde zdanie, każde słowo, w każdej Ewangelii tak jest, ale w tej widać to jakoś tak bardzo mocno. Przejdźmy więc przez ten króciutki tekst. W sumie to tylko 6 wersetów. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak zaczął wołać. Już jest pierwsza rzecz ciekawa. Jak Jezus wychodził z Jerycha, dlaczego ten żebrak niewidomy czekał? Przecież Jezus przez tą bramę też najprawdopodobniej wchodził. Już Jezus przechodził wcześniej. Mógł już wtedy wołać. Jezus się zatrzymał jakiś czas w Jerychu. Mógł już tam kogoś poprosić, żeby go do Jezusa zaprowadził. A on czeka ostatni moment. Jezus już wychodzi z Jerycha i nie chce nadinterpretować tego tekstu, ale wydaje mi się, że ten Bartymeusz przeżywał to, co wielu z nas przeżywa, chyba każdy. Wewnętrzną walkę, czy zostawić swoje miejsce. Słuchajcie, takie miejsce przy wyjściu z bramy dla żebraka, to było źródło dochodu. Oni przy tych bramach to się tłukli o miejsca, który miał najlepsze, który miał w pierwszym rzędzie. Wiadomo, dobre miejsce, duży utarg dla żebraka. I teraz mówi tak: pójdę do Jezusa, Jezus mnie nie uzdrowi, wrócę, miejsce zajęte. Iść. A pójdę, a okaże się, że to oszust. No i jeszcze jedno myśl. Przecież Jezus jeszcze będzie w Jerychu kiedyś, no. No to jeszcze do Niego zdążę. Ależ miał nosa. Nie był już Jezus nigdy w Jerychu. Jezus prosto z Jerycha, sprawdziłem to dzisiaj w Ewangelii Marka, poszedł do Jerozolimy. Ostatni raz już mijał tą bramę Jezus. Ostatni raz przychodził koło tych żebraków, a On się bił. Kochani, to się wiąże z tym pytaniem, które tutaj wraca jak bumerang. Czy ty naprawdę chcesz być uzdrowiony? W jego sercu się biło myśl: no chcę być uzdrowiony, ale jak właśnie stracę to miejsce, jak mnie już potem, przepraszam za słowo, wykurzą z tego mojego kwadratu metr na metr, a jak on mnie nie uzdrowi, a jak ktoś nie wyjdzie, chce i nie chce, każdy z nas tą bitwę przerabiał, ale no stoimy w kościele, no jest ksiądz w konfesjonale, no niby się spieszę, bo mam być na uczelni, a jutro też ksiądz będzie w konfesjonale, to może jutro się wyspowiadam. Pamiętacie, siostra Emanuel mówiła, że dzisiaj świat jest chory na dwie choroby, na bardzo niebezpieczne, śmiertelne choroby. To jest choroba wczoraj. Choroba wczoraj. Kiedyś byłem pobożny. Ministrantem byłem kiedyś, pierwsze piątki miesiąca. Kiedyś w życiu tam nawet z chłopakami nic, tylko bielanka, kwiatki, sypareczka taka. Kiedyś chodziłem, kiedyś to z mężem, kiedyś żeśmy naprawdę różaniec odnosili. Kiedyś kombatantstwo duchowe, siedzą, wspominają, jak to było kiedyś. Druga choroba to jest jutro. No to kończy się październik, nie ma co teraz żadnych postanowień robić. Zresztą ten tydzień taki rozbity. Ale od przyszłej niedzieli, proszę księdza, nie ma, zmiłuj się, biorę się za siebie. Zresztą teraz może to już koniec roku, to też nie ma co. Od 1 stycznia rzucam papierosy, zaczynam się modlić. Teraz nie ma co, ale w adwencie idę do spowiedzi takiej, że z księdzem po prostu zrywam dach. Niektórzy siedzą, mówią wczoraj, niektórzy siedzą, mówią jutro. A najważniejszym dniem dla Ciebie i dla mnie jest 29 października 2006 roku. To jest najważniejszy dzień dla nas, czy my dzisiaj uderzymy do Boga z tym, co trzeba zrobić. No jutro te płyty pirackie powyrzucam, no jutro ten adres do tej dziewczyny, która w zasadzie funkcjonuje na zasadzie mojej kochanki, to jutro, jutro się z nią rozstanę, no może nie jutro, może się z nią pojutrze rozstanę i ciągniemy, przepraszam, mam tu grupę wsparcia wśród laikatów, którzy mi nieraz podsyłają dobre historyjki, nakazania, jakieś przykłady. No w zasadzie to już powiedziałem, to będzie w innej wersji, jak była narada szatanów, diabłów w niebie. Jeden diabeł wstaje, mówi, no to może ludzi kuśmy tak, że mówmy, że Boga nie ma, że to wymysł, że to tylko te moherowe berety, te różańce, to strata czasu. Drugi diabeł mówi, nie, to za gruby numer, może mówmy tak, Bóg jest, ale jego nauka jest zupełnie niedostosowana do ziemi. To jest w ogóle nie do zrealizowania, to przerasta ludzkie możliwości. No, diabeł mówią, to lepszy pomysł, lepszy. W końcu wstaje trzeci, mówi, słuchajcie, są ludzie, którzy się na to nie dadzą nabrać. Oni wiedzą, że Bóg jest dobry, że Bóg istnieje, że Ewangelia jest naprawdę programem na życie. Oni znają życiorysy świętych i trudno, kochani, musimy im to powiedzieć ludziom. Bóg jest dobry, modlitwa ma sens, czystość ma sens. I diabły mówią, co za zdrajca, co on za program mówi, żeby ludziom mówić o dobrym Bogu. A ten diabeł mówi, zaraz, tylko dodajmy jeszcze jedno, żeby oni to wszystko zrobili jutro. Jutro. I jestem przekonany, że może wielu z was, czy niektórzy z was są rozwaleni o to jedno słowo. Jutro. Diabeł mówi sobie, możesz chodzić do kościoła do świętej Anny, możesz się zachwycać, możesz sobie chodzić na duszpasterstwa akademickie, możesz sobie słuchać Radia Maryja czy Józef, możesz sobie wszystko robić. Tylko tą zmianę, że z tym mężem tą rozmowę, gdzie masz go przeprosić za jedną rzecz, czy żonę masz przeprosić, to jutro, kochany, jutro, tylko błagam mnie dziś, jak w komedii Barei był, bo nic dziś, kochany, no nic dziś, jutro wszystko, wszystko jutro. I to jutro się ciągle powtarza. I to był jego dylemat, tego niewidomego. No może jutro, no Jezus tu wróci, no pójdę za Nim, to przecież On daleko nie ujdzie jeden dzień, ale teraz, no te głowa mnie boli, na deszcz się zanosi, proszę Państwa, 1500 argumentów, żeby tylko nie ruszyć, żeby nie podejść do wiadra i nie połamać tych płytek z pornografią, żeby tylko nie zadzwonić i powiedzieć, kolego, koleżanko, zrywamy, bo to, co robimy, jest grzechem. Żeby nie zadzwonić do matki i nie powiedzieć, przepraszam Cię, mamo, że nie wróciłem wtedy na noc, jeszcze Ci naobliżałem. No jutro ją przeproszę, przy opłatku ją przeproszę. Dziś. Proszę zwrócić uwagę na słówko, które się pojawi nam przy końcu Ewangelii. Natychmiast przejrzał. To jest działanie Boga. Bóg nie powiedział, no dobrze, Bartymeusz, ładnie się zachowałeś. Masz tutaj numerek, to jest numerek 789 na przyszły tydzień. Wpadnij do mnie. Bóg daje natychmiast. Od razu. Dziś. Dziś spełniły się te słowa. Dziś i natychmiast. Także tego nas uczy, że ten człowiek w końcu doszedł do wniosku, że nie, że dziś, bo to była jego ostatnia szansa i zaczął krzyczeć. Błogosławiony moment jego determinacji. Nie, nie czekam. Błogosławiony moment decyzji, która zależy tylko od człowieka. Bóg może błagać, prosić, zachęcać, ale nic tutaj nie może więcej wskórać. I w końcu przychodzi moment, kiedy Bartymeusz zaczyna wołać. Ale jeszcze się zatrzymam, bo tak idę po kolei słowami. Niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Po co to w tej Ewangelii jest? Nie wystarczyło, że jakiś żebrak. Co nas obchodzi, że to był Bartymeusz? Jeszcze syn Tymeusza. Cała metryka jego jest. Bo Bóg chce nam pokazać. Dla Boga nie ma obywatel Warszawy, student UW. Jesteś ty, Ewa. Maciek, ty jesteś dla Boga. My tego nigdy nie zrozumiemy, jak on ma na głowie policzone te włosy. No. Nawet patrząc, że niektórzy mają skromną fryzurę, to naprawdę jesteś dla niego ważny dziś, jak ci się ta herbata wylała rano, jak w nocy nie mogłeś spać, Bóg był z tobą i myślał, i u mnie też był, i zna wszystkie myśli, naprawdę mu zależy. Jest, Bóg nie mówi obywatelu, słuchajcie, tłum, nie ma dla niego tłumu. Bóg nie widzi tak, jak ja was teraz widzę. Widzę sympatyczne twarze, ale nie znam was. Bóg wie, Marek, co wczoraj ta sprawa, wie, jest z tobą, kibicuje ci, żebyś na tej mszy świętej to wszystko przemodlił. Tam był Bartymeusz, jeszcze syn Tymeusza, to też ważne. Bo ty nie jesteś tylko Anka. Anka i już, jak w dowodzie osobistym. Ty jesteś Anka, córka Władysława i z tym Władysławem to różne rzeczy się działy i tata z tobą rozmawiał, albo nie. Jesteś Anka, córka Władysława i córka Danusi. I siostra Krzyśka, Bóg Cię widzi w całości. Ja też mam swoich rodziców i Bóg mnie widzi w całości. Dlatego zawsze w Ewangelii jest powiedziane Piotr, syn Jony, ten Marek, syn tego, Jakub, brat tego. my nie jesteśmy wyizolowani. To jest bardzo ważne. Zresztą ludzie jak przychodzą, to czują to i mówią, że księdza, zanim księdzu opowiem o sobie, to opowiem o swoim ojcu, o moich rodzicach, bo to jestem ja. Bo to jestem ja, my wszyscy na siebie wpływamy. Był to Bartymeusz, syn Tymeusza, który siedział przy drodze, słysząc, że Jezus się zbliża, zaczął krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida. Tu jest ten krzyk ważny. Ciągle w Ewangelii krzyczą. Krzyknął w niebogłosy ten opętany przez demona. Kochani, bo krzyk pokazuje, czy naprawdę czegoś chcesz. Wiecie, na czym polega problem religijny człowieka? Czy my w ogóle nie nauczyliśmy się krzyczeć? Mówi się, nie krzycz, to jest niegrzecznie. Proszę Państwa, kiedy niegrzecznie, to niegrzecznie. Kiedy niegrzecznie, to niegrzecznie, a kiedy to jest bardzo dobrze krzyknąć? Pamiętam, jeden chłopak mówił, czy to już dziewczyna, nie pamiętam, trafił do psychologa i psycholog dał jej trudne zadanie. Krzyknij swoje imię. No to ona... Ania, drzyj się, no! Proszę Państwa, wiesz dlaczego twój problem religijny się nie może od lat rozwiązać? Choć, bo już nie krzyknął. Gdyby ten Bartymeusz mówił: Jezu, halo, dajcie mu znać tam, ej, Jezusie, Synu Dawida, halo, hej! Ja wiem, przepraszam Państwa, się niekulturalnie zachowuję w tym momencie w kościele, ale jeśli tego nie zrobisz, to nie usłyszy. Proszę księdza, taki mam dylemat, to jest taka sprawa z pochęcia psychologii, antropologii. Chodzi o mój byt, który jawi mi się w świetle... Facet, wal, czego chcesz? My, bo, proszę Państwa, ludzie potrafią krzyczeć. Idziemy nieraz na ulicy. Halo, złodziej, halo, ludzie, złodziej, napad, uderzył. O, tu coś poważnego się dzieje. Lekarka w szpitalu mówi: nie, panie doktorze, pan nie może odłączyć tej aparatury, ja pana błagam, ja wiem, ona się kompromituje. Kto z was był na filmie Plac Zbawiciela? Mężulo opuszcza dom, kobieta go łapie za nogi: nie zostawiaj nas, nie wychodź, błagam cię. On ją kopie w przedpokoju, kopie żonę: nie zostaw. Wychodzi za nim w kapciach, wodomowemu, ubrana na ulicę, na Plac Zbawiciela, śnieg pada, ona szuka, gdzie ten mąż. Nie, to niemożliwe, on nas nie zostawi, to niemożliwe. Bóg chce zobaczyć, że chcesz. Ludzie się nie krzyczą wstydzić nad trumną. Krzyczą. Może nigdy nie krzyknąłeś. Może to jest wszystko ta asekuracja. I zaczęli go uciszać. No, nas ucisza cały świat. Nie wypada, bądź kulturalny, dywaguj, wiesz, spokojny, kulturka. Szczególnie to uciszanie. Proszę Państwa, no, trudno się nie odwołać do tego, co się stało w Polsce w minionych dniach, kiedy tą dziewczynkę maltretowano psychicznie. I cała klasa milczała. Uciszcie się. Oj, tam będziesz się wtrącał. Twoja sprawa, nie twoja. Proszę Państwa, kiedyś Anna Kamińska powiedziała tak: milczenie jest złotem, ale to jeszcze zależy od tego, co było przedtem powiedziane. Bo milczenie może być zdradą, tchórzostwem. Ojciec w domu pije, ale to jest jego problem. Moja koleżanka, przepraszam, się puszcza na lewo i na prawo, ale jest wolna, jest dorosła, tracę koleżankę, lepiej milczeć, kulturalnie, wiesz, tolerancja, każdy ma wolny wybór. Uciszali go i nas często też uciszają. Pamiętam te słowa z Ewangelii, kiedy Jezusa krzyżowali, jedno zdanie ewangelisty: a tłum stał i patrzył się. Tłum stał i patrzył się. I nikt nie krzyknął. I to, co się dzieje to w tej klasie, uciszyli nas wszystkich. Proszę Państwa, się bardzo zgadzam z księdzem Głudziem, biskupem Głudziem, który powiedział, że to jest wina nas wszystkich. Nasz księży, nasze katechezy nie działają. Boimy się krzyczeć. Przychodzimy z mądrymi konspektami, nie potrafimy młodzieży zafascynować Chrystusa. To nie wszyscy, czy w 90% chodzili na katechezę, byli u Komunii Świętej i patrzyli na zbrodnie, która się dzieje na ich oczach. Uciszyli zostali nauczyciele. Boją się, wstydzą się. Wstydzą się Kościoła. Proszę bardzo, uczniowie mi mówią, młodzież jest na rekolekcjach, wszyscy nauczyciele stoją przed Kościołem. Katolicy też. Wstydzą się wejść do Kościoła. Uciszeni zostali rodzice też. Pytam chłopaków, czy twój ojciec raz w życiu z tobą gadał o seksie, o kobietach, o życiu? Nigdy, proszę księdza. Mój ojciec ma do mnie jeden komunikat. No. Nie pyskuj matce. Zostaliśmy wszyscy uciszeni. I właśnie to było to uciszanie. Bartymeusz. Jeszcze druga sprawa, widać było, jaki to był człowiek z nizin społecznych. Zresztą niewidomi mieli wtedy... Niewidomy był od razu skreślony, bo wtedy nie było Braille'a i niewidomi nie mogli czytać. I nie mogli czytać prawa. Czyli byli bezbożni. Niewidomy to był człowiek drugiej kategorii. Dlatego tego Bartymeusza nie proszono. Słuchaj, Bartymeusz, nie krzycz, wiesz, może tylko siedź cicho. Proszę Państwa, ile razy to w życiu siedzieliście? Siedź cicho. Mamo, ale ja chcę. Co ty tam chcesz? Co ty tam chcesz? Siedź cicho, dobrze? Zamknij się, wycisz się. Proszę, proszę, proszę Państwa, proszę tylko spróbować w towarzystwie uczelnianym pracy wyjąć różaniec, powiedzieć coś, że Bóg, że coś. Przymknij się tam, dobra? Schowaj sobie to dla siebie, te swoje pobożności. Jesteśmy natychmiast uciszani, to cały czas się dzieje. I w to wszystko wchodzi ten krzyk rozdzierający. Jeszcze głośniej. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Dopóki nie krzykniesz, to nie chcesz. Proszę Państwa, cały czas mówię. Problem jest z ustaleniem, czego my chcemy. Problem jest z ustaleniem, czego my chcemy. Chcemy tego, co, o co krzyczymy. O co krzyczy, o co jesteśmy gotowi, przepraszam, gdyby którąś z pań napadł jakiś tu facet, zaczął, krzyczysz. Żadna z pań nie powie, no może wejdziemy w pertraktację. Ludzie, 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 wariat, zboczenie, to odczep się. Nie ma, no nie ma, zmiłuj się. Ja też bym krzyczał, gdyby ktoś mi pistolet do głowy. I tego chcesz. A jak mówisz, bardzo chcę, ale nie będę krzyczał, to nie. Właśnie to Pan Bóg sprawdza. Zaraz się nam pojawi zresztą to pytanie, ja może uprzedzę, co chcesz, abym ci uczynił. Natalia Kampusz, ta austriacka dziewczyna, która była 8 lat więziona w piwnicy, to są tajemnice ludzkiego serca. Kiedy uciekła temu porywaczowi, Państwo pamiętacie, on popełnił samobójstwo, co zaczęła robić? Zaczęła płakać nad swoim oprawcą, a rodzicom się wcale na szyję nie rzucała. I co powiedziała? W zasadzie to dobrze, że mnie porwał. Nie piłam wódki, nie paliłam papierosów, nie zadawałam się ze złym towarzystwem. Proszę zwrócić uwagę, czego ty chcesz? Jakbym tak zapytać, czego ty chcesz, to ja chętnie bym do niego wróciła do tej piwnicy. No może bym rodziców raz na tydzień odwiedzała. Pamiętacie, czytałem kiedyś z jednego cytat z amerykańskiego filmu, którego akcja dzieje się w więzieniu. Stary więzień mówi do młodego, pamiętaj, na początku tych murów nienawidzisz. Potem się do nich przyzwyczajasz. A potem dochodzisz do wniosku, że nie potrafisz bez nich żyć. Na początku nienawidzisz tego swojego domu, a potem się przyzwyczajasz, a potem mówisz, kiedy ktoś ci proponuje, wyjedź, wyprowadź się. O nie, 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 nie. To już tą mamą, z tatą, tak już dojadę do końca. Czego ty chcesz? Proszę mi wierzyć. Na czym będzie polegał sąd ostateczny? To już warto w perspektywie tych eschatologicznych dni powiedzieć. Sąd ostateczny będzie dowiedział, że my się dowiemy, czego my naprawdę chcemy. Proszę Państwa, gdybym zapytał Was, czego chcecie, gdybym tak publicznie zapytał, no, realizacji powołania, proszę Państwa, uściśle to pytanie. Czego byś chciał, że jakby Ci to miało jutro się stać, to by Ci w ustach zaszło i ręce by Ci zaczęły drzeć? O, to jest pytanie. Co by się jutro takiego miało stać, że dziś byś nie mógł spać w nocy? Przepraszam, ale dla wielu osób to by było, no spotkam faceta, no na litość spotkam. No nareszcie będzie, no. No dostanę pieniądze, dostanę pracę. Tutaj można poznać, czego my naprawdę pragniemy, czym jesteśmy. W końcu Jezus się zatrzymuje i mówi, przywołajcie Go. Proszę zwrócić uwagę, Jezus mógł skręcić. Jezus szedł drogą, On siedział przy drodze. No może to było parę metrów, to nie było daleko. Dlaczego, Jezu, nie idziesz? Jezus chce się posługiwać ludźmi. Idź i powiedz, że ja Go wołam. To jest nasza rola kapłanów. Proszę Państwa, dlaczego jestem tu posłany? Żeby powiedzieć właśnie Tobie, Ewa, Krzysiek, Beata, Maciek. Słuchaj, mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo tak było napisane. Bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. Słuchajcie, mam dla Was dobrą wiadomość. Bądź dobrej myśli. Jezus Cię woła. A jeśli nie woła, to dlatego, że nie krzyczysz. Ale dla wszystkich, którzy krzyczą. Ten krzyk może być różny, proszę Państwa. Ten krzyk może być różny. Że właśnie na te rekolekcje ignacjańskie, jakiś kalisz, jakaś gdynia, nie wiem gdzie, co tam zabrać, jak się tam chodzi, czy to tam biczowania będą, czy coś, jadę w ciemno totalnie, idę do tego księdza, jadę na drugi koniec, zaczynam odmawiać w łazience, wodę puszczam i gorąco odmawiam, że mnie matka nie podejrzała, no nie wiem, totalna konspira religijna w domu, szaleję, wygłupiam się, daję na biednych, chodzę po cmentarzach, żeby odpust zyskać, pomodliłem się za żołnierzy polskich, prawda, bo teraz będziemy mieli dużo odpustów, wariuję, to jest mój krzyk, że sobie podkreślam, notatki robię, że się modlę, że paciorki mówię, że Matce Bożej lampkę palę, różyczkę kupuję. To jest mój krzyk, niekoniecznie on musi być tutaj ten akustyczny. że księdzu nie daje sposobu. Jeden z księży zadzwonił do mnie ze wschodniej Polski 3 tygodnie temu. Proszę księdza, robimy takie papieskie spotkania. Ksiądz by przyjechał, no tłumaczę, że kalendarz nabity. Następnego dnia. Przecież za to znowu ja. No więc naprawdę niedaleko mówi. Mówię, który to ma być? No ten i ten. No przyjadę, no. Ale nie lubię takich ludzi właśnie, którzy... Tak się muszę, nie popuszczę, bo wie ksiądz, takich mamy fajną młodzież, oni tak czegoś potrzebują. Och, duszpasterzu kochany, no jadę, dobra, chociaż to rzeczywiście trochę będzie kłopot. Przywołajcie go, bądź dobrej myśli, Jezus cię woła. I teraz się dzieje, i teraz moment kulminacyjny. Słuchajcie, on zrzucił z siebie płaszcz. Dla żebraka płaszcz był wszystkim. Dla żebraka płaszcz był domem, on w nim mieszkał. On się otulał przed zimnem, przed deszczem. Ten płaszcz to był jego cały świat. Płaszcz to był jego świat. On na płaszczu spał, to było łóżko jego. On sobie ten płaszcz rozkładał i na nim spał. Płaszcz był jego stołem. On płaszcz ustawiał przed sobą. Tam im dawali kawałki chleba, czegoś, to na ten płaszcz mu kładli. On na pewno jak gdzieś szedł i czy zdejmował ten płaszcz, to trzymał go zawsze niewidomy pod ręką, żeby mu nie ukradli. Płaszcz, oj płaszcz, jakby mi płaszcz zabrali. Co ja bym bez płaszcza zrobił? Tam było naprawdę, noce są w Ziemi Świętej często bardzo zimne. I kiedy Jezus go woła, prach. Proszę Państwa, to co mówię, nie powiedział, kto mi powinien płaszcza? Tylko uważajcie, proszę Państwa, zrzuca płaszcz, niewidomy, nie wie czy go odnajdzie z powrotem. Mogli go ukraść natychmiast, ostra konkurencja, mógł się zawieruszyć, tłum szedł. Nie zaznaczył sobie kamykami miejsca, pilnujcie mi mojego płaszcza, czy wziął płaszcz pod pachę. Zrzuca. O, to jest ten moment. My też, każdy z nas ma swój płaszcz. Ja to, proszę Państwa, często, to jest też przejaw jakiegoś serca, to otulanie się naszymi płaszczami. Ja nieraz patrzę na niewiastę, gdzieś tam jakieś spotkanie, młodzież przychodzi, grupa, gadamy, coś. Kobiety to uwielbiają, usiąść na wersalce, podkurczyć nogi, długą spodnicą przykryć, potem polar zasunąć aż tutaj po oczy z suwakiem, rękawy od długiego swetra tak, włosy rozpuścić i oko zostaje. Nie ma już kaśki, tylko jest oko. I oko patrzy. Jeszcze w takim trójkącie włosów, jak boskie oko. I ja bym tak ze skurczonymi nogami wytrzymał 30 sekund. Ona siedzi 2 godziny i żyje. Nieprawdopodobne. Ale proszę Państwa, to jest ten przejaw. Schować się w domek. Ja pamiętam, jak byłem mały, to się w domek bawiłem. Tam gdzieś za stołem tak i marcheweczkę żeśmy kroili, prawda, tak z kolegą, żeśmy się domek. Chłopaki tego nie mają. Chłopak się tak nie skuli. Nie mamy tych całych konstrukcji sukienkowych, żeby się okrywać. Chłopak kamienna twarz, proszę Państwa. Chłopak się nieraz otuli w wyroby browaru. Albo nieraz ma taką kamienną twarz i się mówi, no powiedz coś o sobie. Co niby mam mówić? To jest płaszcz. Płaszcze mamy w kościele. Bezpiecznie. Nic, wszystko tak jak ja tłum. Jak oni wstają, ja wstaję. Oni siadają, ja siadam. Boże, coś Polskę. Wychodzimy. Nic mi się w kościele nie stanie. Tu nie ma do odpowiedzi, proszę na środek. Tu można się schować. To co ludzie mówią, kocham stare kościoły za filarem, za konfesjonałem. Kiedyś w Żyrardowie odprawiałem rekolekcje do młodzieży. Wychodzą, wypatrzę, no nie ma młodzieży, ale kiepsko jakoś to wszystko zorganizowane. Jak wyszli na komunię, to tłum ludzi był. Tak byli pochowani. Zrzuć płaszcz. Mamy płaszcz z kłamstw. Mamy kłamstw z naszych gierek, podbojów erotycznych, z naszego plotkowania. Zrobimy sobie te płaszcze. I żeby nikt nie podejrzał z naszych tych oficjalnych deklaracji, mądrych tekstów. Nie podejdziesz do Jezusa w płaszczu. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, przed mi bramą do nieba będzie potworny bałagan. Sterty będą płaszcze. Do nieba musisz zrzucić płaszcz. Będą chodzić aniołowie i zamiatać te płaszcze, wysyłać. Natomiast w piekle siedzą ludzie w kombinezonach rybackich, w maskach, te hełmy takie mają pozakładane. To naprawdę, to jest piekło. Zamknął, dlatego on zrzuca płaszcz. Powiedzieli mu, że Jezus go woła, a więc i to go uratowało. Gdybym powiedział, Panie Jezu, moment, tylko się spakuję. Nie dałoby rady, za późno będzie. Trzeba natychmiast rzucić płaszcz, kiedy Jezus przychodzi. I on go stracił. On go stracił. Zrzucił płaszcz i jeszcze jedna rzecz. Zrzucił płaszcz i zerwał się. Kochani, niewidomi są bardzo ostrożni w swoich ruchach. Niewidomi, prawda, widzicie Państwo na ulicy powolutku. Każdy gwałtowny ruch grozi uderzeniem, urazem, grozi okaleczeniem. I niewidomy się zrywa zrywa, napisane jak wół, zerwał się, zrzucił płaszcz i zerwał się. To jest ratunek. To jest ratunek, że my mamy ciągle, no tak, muszę tak. To co Państwu kiedyś mówiłem, rodzice mojego kolegi księdza, ten obrzęd kuchenny, mama coś tam w garku robi, tata sobie pali papierosa w kuchni i ta biedna żona mówiła: Marianku, przestałbyś palić. A on mówił: pomyślimy, Zosia, pomyślimy. To jest nasze zrywanie się. Stary, pojechalibyśmy na rekolekcję razem. Wiesz, nie głupi pomysł. Trzeba będzie kiedyś to wziąć pod uwagę. Wyspowiadałbyś się z całego życia. No słuchaj, za 2 lata będę miał 40, to dobra okazja. Zerwał się i zrzucił płaszcz. Inaczej by siedział niewidomy do końca życia przy tej bramie. Jezus nie podszedł. Jezus nie podszedł. Przecież no łatwiej podejść było Jezusowi, który widział, a kazał podejść temu niewidomemu. Jak idzie niewidomy? Obcy teren. Śmiesznie idzie. Musi ręce wyciągnąć. Łachmany brudne, śmierdzące. Proszę Państwa, jak jesteśmy niekorzystni, to tak często chętnie mamy podejść i szedł na oczach wszystkich. A był zerem, był odrzutkiem. O Jezu, no ten śmierdziuch teraz nam tu przeszkadza. Jezu, zostaw, bo idziemy, spieszy się do Jerozolimy. Szedł. Tak, już, szybko. Proszę Państwa, jeśli mam już przywoływać symbolikę gestów, to my właśnie, o ciekawa dziś Ewangelia. Tak, interesujące. Muszę to kiedyś rozważyć. Ta nasza powściągliwość. Pomyślimy, Panie Jezu. Będę musiał kiedyś o tym pomyśleć. Rzecz, gwałtowność, proszę Państwa. W Piśmie Świętym to, co żeśmy tu wielokrotnie. Ta kobieta dotyknęła się Jezusa. Ten krzyk, rzucił się na ziemię, wstał. To nie było dywagowanie akademickie. I myślę, że dlatego Jezus mówi: słuchaj, nie mogę Ci pomóc. Nie zrzuciłeś płaszcza, nie zerwałeś się, nie krzyknąłeś. Markujesz tylko swoją wolę, a tak naprawdę pragniesz czegoś innego. Co chcesz, abym ci uczynił? Tu Jezus go leczy już. Bo Jezus z nim rozmawia jak z Panem. Co chcesz, abym ci uczynił? Nikt się nie liczył, co chce ten żebra. Co ty tam chcesz, siedź cicho. A Jezus mówi: co chcesz? Co ty chcesz? Nikt z nim tak nie rozmawiał. Pamiętam, jak ksiądz Aleksander Sederowicz poszedł do Izabelina na proboszcza. Tam byli ludzie bardzo prości. Wioski takie biedne. I kiedy babinka wchodziła do zakrystii, to ksiądz Sederowicz mówił, a był ziemiaństwa, inteligentny, wykształcony człowiek: czego pani sobie życzy? To babinka stała cicho: no czego pani sobie życzy? A to do kogo ksiądz mówi? Bo ksiądz mówi do jakiejś pani. No to pani mówię, czego pani sobie życzy? Oni byli totalnie nieprzyzwyczajeni, żeby proboszcz rozmawiał takim językiem z takimi prostymi ludźmi. Jezus do ciebie mówi: pani, czego chcesz? I on mógł teraz powiedzieć: ojej, oj, to kłopot, Panie Jezu, powiedz im, żeby mi więcej rzucali, no. Z 2 drachmy chociaż, żeby, widzisz, bo tu mam dziurę, bym sobie płaszcz nowy kupił. Mógł tak powiedzieć. Panie Jezu, powiedz moim krewnym, żeby mnie przyjęli do domu, chociaż na zimę. Przepraszam, no, mógł tak powiedzieć. Nie, abym przejrzał. Widzieć mi się chce. Stoi Pan Jezus i mówi: co, wy tylko tyle chcecie? Tylko chcesz chłopaka, męża, tak? Tylko te egzaminy. A ja myślałem, że ty chcesz nieba. Że chcesz mieć suknię złotą nitką szytą, w której będziesz tańczyć, walca z aniołami. Chcesz tylko, żeby to mieszkanie jakoś się znalazło. To jest twój główny cel. Właśnie to ci, tu jesteś podekscytowana, kiedy dzwoni ta właścicielka i ojej, co ona powie? Czy zdany ten egzamin, tylko tyle chcesz? Pamiętajcie, Jezus rozmawia z zachłannymi. Jezus to jest taki gracz, gdzie stawka zaczyna się od 100 tysięcy dolarów. To jest w ogóle na wejście. Drobiazgi go nie interesują. Tylko tyle chcesz? Kiedyś powiedział Jezus do Faustyny Kowalskiej, nie pamiętam tego paragrafu w dzienniczku, że kiedy grzesznik chce źle, to Pan Bóg go upomina przez sumienie. To Pan Bóg go upomina przez Kościół. To Pan Bóg go upomina przez wydarzenia. A kiedy zatwardziały grzesznik dalej chce, to Pan Bóg zsyła na niego karę. Spełnia jego życzenie. Tak, proszę Państwa, wiele kobiet powiedziało: muszę mieć tego chłopaka. Muszę te studia skończyć. Muszę. No to skończyły. No to chłopaka miał. Pan, chcąc ukarać człowieka, to jest jedna z największych kar, spełnia jego życzenia. On chciał dużo, abym przejrzał. ktoś powie, no tak, no to ta prośba akurat mnie nie dotyczy, już nie będę tego wątku rozwijał, on się często tutaj pojawia. Panie, żebym przejrzał, kim jest moja mama? Jest taka kobieta, nieraz tam coś ponarzeka, nieraz choruje, nieraz się coś nie czepnie, ale żebym ja przejrzał, kim ona jest. A małżeństwo moich rodziców, o, żebym ja to zobaczył. A ja kim jestem? Żebym przejrzał. Żebym za tych różowych, czarnych, zielonych okularów zobaczył siebie, żebym przejrzał. Proszę Państwa, to jest prośba. To jest naprawdę prośba. I to najciekawsze, że kiedy już dostał ten wzrok, no to teraz no znowu powinien pobiec szybko nad jezioro, o rany, jakie jezioro, jakie góry. Jak ksiądz Sali kiedyś mówił, że niektórzy niewidomi, którzy mają operację wzroku, najbardziej się cieszą, że w końcu zobaczą, jak te kobiety wyglądają, bo to tyle się mówi, tyle zapachu się nieraz roznosi, a oni tego nie widzą. No i on też mógł powie zobaczyć, jak ta matka, gdzieś tam dom rodzinny. Ależ on był zachłanny. Poszedł za Jezusem. Zanim warto iść, on oczy otwiera. On do mnie powiedział, co chcesz, abym ci uczynił, a kiedy go poprosiłem, zrobił natychmiast. Nie wziął sobie wzroku i wrócił w stary świat, bo my, proszę Państwa, często chcemy coś od Jezusa. Na przykład, Panie Jezu, daj mi, żebym była odważniejsza. No a jak będziesz odważniejsza, no to wrócę i zacznę podrywać, no, całą grupę. Mam tam różne plany zemsty opracowane. Tylko nie mam odwagi. Rozumiecie? Można Pana, do Pana Boga wyjść, poprosić o coś. On mógł poprosić o wzrok i wrócić sobie w swój świat. Panie Jezu, mam pomysł. Nie powiem, że brakom, że widzę. Jak będą rzucać pieniądze, to ja pierwszy będę łapał. Mógł sobie ten wzrok wykorzystać do swojego starego życia. A on staremu życiu mówi, ciach, nawet po płaszcz nie wraca. Poszedł za Jezusem, jak stał w tych swoich łachmanach. Jezus go po prostu zachwycił. Ten to był chciwy i ta chciwość go uratowała. I cały czas wracamy do tematu pragnienia. Co się stało z twoimi pragnieniami? Czy gdzieś ktoś się nie wpuścił w ślepy kanał, że to tylko ten samochód, że to tylko te studia, że to tylko ten mąż, tylko mąż, 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 mąż. Zbawienie moje. I nic wtedy nie działa. Popatrz, co się dzieje z małżeństwami. Moje będzie inne. Że tylko właśnie, żeby córkę wydać, żeby córkę dobrze ożenić, żeby córka skończyła studia. Nic już więcej, tylko żeby córkę. Albo w ogóle pragnienie umarł. Ja to tylko chcę, no tak, przyjść do kościoła w niedzielę, zamknąć się. Tylko już więcej nic nie chcę. Umarły pragnienia. Co uratowało tego żebraka niewidomego? Pragnienia, wielkie, ogromne, gwałtowne, silne, bezczelne, przepraszam, już nie wiem, jak Państwu powiedzieć. Bezczelne pragnienia. Dar się w niebogłosy, plątał Jezusowi program pobytu w Jerychu. Chciał bardzo i to go uratowało. Przepraszam, mówię to w kościele akademickim, gdzie są studenci, pracownicy nauki. Uważajcie, drodzy Państwo, bo w kręgach intelektualistów szczególnie modne jest dystansik do religii. Dystansik do religii, powściągliwość w gestach, w śpiewie, w spowiedzi, raczej mądra dywagacja, raczej analiza sytuacji religijnej Europy w konfesjonale z uwzględnieniem pewnych moich osobistych elementów. Nie, Jezus czeka na tych, co wrzeszczą. Jezus czeka na tych, co ciągle mają sprawę na plebanii, ciągle mają sprawę do księdza. Jezus na nich czeka i to ich ratuje. Pamiętajmy, niech historia Bartymeusza prześwietli nasze serca. Amen. Wierzę w jednego Boga. Jezus przechodzi teraz obok nas, żebraków, w naszych płaszczach, siedzących przy drodze. Zawołajmy, jeśli nie krzykiem ust, to przynajmniej krzykiem serca i głębokiej wiary. Módlmy się za Kościół Święty, aby potrafił obudzić pragnienia, wiarę i nadzieję we wszystkich swoich dzieciach. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi niewidomych z ośrodka w Piwnej, z ośrodka w Laskach, za siostry służebnice Krzyża, które się nimi opiekują, aby światło prawdy Chrystusowej nigdy nie opuszczało ich serc. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy ciągle chcą jutro, którzy ciągle patrzą wstecz, którzy tak się oszukują, być może za nas, za mnie, aby w końcu odkryli dziś, który jest najważniejszym dla nich dniem w całym życiu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy w tych dniach nawiedzą cmentarze, aby pomodlili się za zmarłych, nie tylko ustawiali świece i kwiaty. I aby ten pobyt na cmentarzu dał nam i wszystkim Polakom trochę refleksji o przemijaniu i ubogaciu ich wnętrza. Ciebie prosimy. Za zmarłych, świętej pamięci Marię Kijewską-Dobrzyńską i Józefę Migalską, niech Pan otworzy im szeroko bramy nieba. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, uciszanych, przez wstyd, przez otoczenie, przez kompleksy, abyśmy krzyczeli wytrwale i doniośle, wierząc, że Chrystus powie nam: przyprowadźcie go do mnie, przyprowadźcie ją do mnie, że Chrystus nie pozostanie obojętny na ten krzyk. Byśmy pamiętali, że może dlatego nie możemy się wydobyć z pewnego dołu i grzęzawiska, bo jeszcze żeśmy nigdy w życiu nie krzyknęli. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Synu Dawida, ulituj się nad nami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.